Oprócz kryzysu ekonomicznego, równie groźny stał się kryzys wsparcia społecznego, który dotyka praktycznie każdej osoby. Pandemia samotności to niestety kolejne wyzwanie, z jakim już się mierzymy. Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, co trzeci Polak powyżej 75 roku życia mieszka sam, a 2,5 miliona rodziców wychowuje dzieci samotnie. Jak radzić sobie z samotnością? O tym porozmawiamy z psycholożką Natalią Skrzyczewską. W programie spotkamy się również z trychologiem Agnieszką Zając, która opowie, dlaczego po przechorowaniu koronawirusa możemy mieć osłabione włosy. A na koniec kilka porad przedświątecznych od dietetyczki Aleksandry Majsnerowskiej. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy grozi nam pandemia samotności? Wolontariusze Szlachetnej Paczki, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Wiosna nie mają wątpliwości. Joanna Sadzik mówi, że samotność dotyka coraz większą grupę osób.
Myśleliśmy, że ta pandemia nie potrwa tak długo. Tymczasem minął rok i jesteśmy w tym samym, o ile nie gorszym miejscu. Gorszym dlaczego? Dlatego, że obok epidemii tej koronawirusowej pojawiła się epidemia samotności. Przez ten ostatni rok każdy z nas odczuł, co to znaczy pracować zdalnie, co to znaczy być bez ludzi, co to znaczy być daleko. Niektórzy z nas odczuli to bardzo, bardzo boleśnie.
Dane, do których dotarli wolontariusze, są porażające. Wiele osób tygodniami nie ma z kim zamienić słowa.
Obok koronawirusa rozwija się epidemia samotności. Patrząc na dane, aż 42% osób powyżej 85 roku życia ma objawy depresji. I pierwszy raz od 20 lat aż 12 tysięcy ludzi targnęło się na swoje życie. Tak, na to wpływ ma samotność, na to wpływ ma to, jak inaczej żyjemy i o tym piszemy w naszym raporcie o samotności.
Aby pomóc rozwiązać ten problem, powstała specjalna infolinia dla osób starszych, nazwana Dobre Słowa. Ten telefon okazał się strzałem w dziesiątkę.
Wymyśliliśmy, że stworzymy taki specjalny telefon, pod którym będą dyżurowali terapeuci. Wtedy ocenialiśmy, że projekt będzie istniał 3-4 miesiące. Zobaczymy, czy będzie potrzebny. Tak, jest wciąż potrzebny. Zachęcamy do tego, żebyście powiedzieli innym, takim osobom, dla których on będzie być może jedyną pomocą, żebyście powiedzieli o dobrych słowach. To telefon, który odbierają terapeuci, ale potem, jeżeli takiej starszej osobie potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem, otrzymuje swojego własnego wolontariusza. Wolontariusza, który dzwoni, który rozmawia, który ma czas dla tej starszej osoby.
W ramach akcji Szlachetna Paczka każdego roku tysiące osób i rodzin ubogich otrzymuje prezenty na święta. To zarówno dary rzeczowe, jak i pomoc, na przykład w wyremontowaniu mieszkania.
Pani Helenka jest osobą, która jest bardzo otwarta na drugiego człowieka, tylko że tego drugiego człowieka przy niej tak naprawdę nie ma. Sama mieszka w pustostanie, całkowicie nieogrzewanym. Paliła w maleńkim piecyku w pomieszczeniu 3x3, w którym mieszkała. Nie ma toalety, nie ma bieżącej wody. Sama bierze wodę ze studni. Nie ma tak naprawdę nikogo. Jedynym jej przyjacielem jest pies, Kajtek, z którym mieszka. I on tak naprawdę jej dodaje w sumie siły. Kiedy po raz pierwszy tam weszliśmy, warunki były tragiczne. Nikt nie spodziewał się, że tak naprawdę jeszcze w takich warunkach ktokolwiek w XXI wieku żyje.
Znalazł się jednak darczyńca, który pomógł pani Helenie i zasponsorował remont. W jego przeprowadzeniu pomogło kilkunastu wolontariuszy. Pani Helena nie potrafiła ukryć łez wzruszenia.
To jest taka uciecha, że można zgubić. Tyle ludzi mieć za 90 lat, to ja nie wiem. Ja tyle lat zażyła, nie miałam ani jedne paczki.
Czy grozi nam pandemia samotności? Czy samotność jest w 100% zła? To pytania do naszego gościa, a gościem Radia Zachód jest psycholog Natalia Skrzyczewska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Niestety, ale to prawda, badania wykazują, że aż 76% dorosłych osób czuje się samotnie. Jesteśmy przebodźcowani, z każdej strony docierają do nas informacje, które wywołują przeciążenie, zmęczenie i niechęć. A to wszystko może prowadzić do wycofania się z życia społecznego i interakcji z innymi ludźmi. Ważna jest tutaj autorefleksja. Bez niej tak naprawdę nie możemy stwierdzić, jakie są nasze aktualne potrzeby, a tym samym, jeśli my ich nie odkryjemy, ciężko będzie nam je znaleźć w relacjach z innymi ludźmi. Ważnym elementem, który powoduje samotność, jest także strach przed brakiem akceptacji ze strony drugiej osoby. Tym samym nie chcemy ryzykować odrzuceniem i wybieramy samotność. Natomiast te najnowsze badania na temat poczucia samotności odkryły taki ważny element, który może nam wszystkim pomóc obniżyć bądź całkowicie usunąć to poczucie. I mowa tutaj o mądrości życiowej, w której skład wchodzi takie 6 elementów. Przede wszystkim wiedza o życiu, przyglądanie się mu i uważne doświadczanie, umiejętne zarządzanie emocjami, takie ćwiczenie kontrolowania własnych emocji, aby nie popadać w te skrajności, empatia i współczucie, czyli taka umiejętność przyjmowania perspektywy innych ludzi, a wgląd w siebie, o którym już mówiłam wcześniej. Ta autorefleksja to jest priorytet, kiedy chcemy budować relacje z innymi. Akceptacja różnorodności, czyli taka wyrozumiałość względem innych stylów życia czy postępowania, to nam może pozwolić znacznie łatwiej nawiązać kontakty z innymi ludźmi. No i ostatnim takim ważnym punktem jest zdolność do efektywnego podejmowania decyzji, ponieważ samo zrozumienie, że jesteśmy samotni, a także wiedza o tych naszych potrzebach nie są wystarczające. Musimy podjąć działanie, czyli zrealizować nasz plan, jaki obraliśmy sobie w celu zmniejszenia poczucia osamotnienia.
Bardzo często się mówi w badaniach, że do takiego normalnego, zdrowego funkcjonowania potrzebujemy obecności drugiego człowieka, ba, potrzebujemy jego dotyku, bliskości, dlatego też tak dobrze i kojąco na nas działa chociażby przytulenie przyjaciół, członków rodziny, znajomych, którzy są nam bliscy. Niestety w dobie pandemii takie kontakty są bardzo mocno ograniczone. My bardzo często też rezygnujemy ze spotkań chociażby z naszymi rodzicami czy też dziadkami, przede wszystkim kierując się zdrowiem osób starszych. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby ten deficyt bliskości był mniejszy?
Przede wszystkim musimy zrozumieć, że ta sytuacja, w której teraz się znajdujemy, kwarantanna, nie jest karą, a jest to ochrona dla nas i dla innych. Dzięki niej pomagamy innym uniknąć zagrożenia życia czy zdrowia, a sami mamy poczucie takiego szacunku do samego siebie, że właściwie postępujemy. Kwarantanna i to, że nie spotykamy się z innymi ludźmi, oczywiście ma znaczące i negatywne konsekwencje dla naszej psychiki. Pojawiają się natrętne myśli, strach, gniew. Jest też wiele czynników, które wywołuje ten stres. No jest to nuda, jeśli musimy ten czas spędzić w domu, dezinformacja, problem z dostępem do artykułów gospodarstwa domowego, poczucie napiętnowania, czy bardzo trudne, ale straty finansowe. Jednak mam kilka rad, jak moglibyśmy sobie poradzić z tym poczuciem samotności i kwarantanną. Mhm. Musimy pamiętać, że zostając w domu pełnimy tę służbę dla społeczeństwa zagrożonego koronawirusem, więc nie jest to, tak jak wspominałam wcześniej, kara, a słuszna sprawa. Spróbujmy być aktywni, ale planujmy. To działanie nada takiej stabilności i poczucia bezpieczeństwa, pozwala nam zachować higienę psychiczną, no i dzięki niej nie popadniemy w apatię. Zostańmy w kontakcie społecznym, kontaktujmy się z naszymi bliskimi czy znajomymi wtedy, gdy tylko czujemy taką potrzebę. Jednak też pamiętajmy, aby głównym tematem rozmów nie był koronawirus. Kontrolujmy nasze niepokojące myśli. Warto zająć głowę czymś innym niż zamartwianiem. Oglądajmy filmy, rozwiązujmy krzyżówki, sudoku, czytajmy książki. Pozwólmy, to jest bardzo ważny punkt, ale pozwólmy sobie zamartwiać się tylko przez 15 minut dziennie. Jeśli te negatywne myśli dopadną nas poza tym czasem, który sobie wyznaczymy na zamartwianie, to wtedy sobie mówimy: stop, mam czas przeznaczony na zamartwianie i nie jest to ta chwila, wrócę do tych myśli, kiedy nadejdzie ta pora.
Wspomniała pani tutaj właśnie między innymi o tym, żeby planować sobie dzień. Jeżeli jesteśmy w czterech ścianach, to ma pani na myśli chociażby takie planowanie rzeczy prozaicznych? Dziś coś obejrzę, dziś coś zrobię, posprzątam, czy poczytam książkę?
Dokładnie. Planowanie jest bardzo dobrą rzeczą. Nadaje nam właśnie takiego spokoju. Jeśli zrobimy sobie plan na cały dzień, to po części będziemy czuć się po prostu lepiej. Nasze dni będą poukładane, będziemy zorganizowani tak, jakbyśmy chodzili do pracy. Tak jak mamy normalnie zorganizowany dzień, to tak sobie organizujmy dzień w domu, też wyznaczając różne ciekawe zadania, różne plany. Może zrobimy rzeczy, na które wcześniej nie mieliśmy kompletnie ani chęci, ani czasu, a teraz znajdziemy na to motywację i czas.
Zbliża się taki bardzo trudny okres. Z reguły ten czas jest wyjątkowy, bo jest to czas spędzany w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. Mam na myśli oczywiście czas świąteczny, czas Wielkiej Nocy, gdzie część niestety osób będzie musiała pozostać w domu albo też z tymi osobami najbliższymi się nie spotka. Niezmiernie trudna, bez wątpienia będzie niedziela i poranek, kiedy normalnie zasiadaliśmy wspólnie przy jednym stole wielkanocnym, a w tym roku niestety części osób zabraknie. Co zrobić, żeby ten czas jednak był czasem dobrym?
Uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy skupili się na sobie, na tym, jak my się czujemy, na naszych emocjach, na tym, żeby ten czas nie był stricte czasem świątecznym, jako musi być tyle potraw, musimy zrobić to, ponieważ nie będzie to wykonalne w większości domów. Dlatego warto, abyśmy po prostu spędzili ten dzień tak, żebyśmy czuli się dobrze. Niezależnie od tego, czy będziemy mogli spędzić go w 5 osób, czy w 2. Czujmy się po prostu komfortowo i zróbmy wszystko, żeby ten dzień spędzić dobrze. Tak, żebyśmy poczuli spokój i żeby zachować dużo, dużo dystansu do takich negatywnych też emocji, które mogą się pojawiać w ciągu tego dnia. Postarajmy się je odgonić i spędzić te święta po prostu dobrze.
Ale tutaj też naprzeciw wychodzą nam chociażby nowe technologie. My cały czas nazywamy je nowymi, mimo że traktujemy je jako taką rzecz kompletnie naturalną. Gdzie pamiętam w zeszłym roku część moich znajomych czy przyjaciół po prostu kontaktowało się przy stole wielkanocnym za pośrednictwem chociażby komunikatorów, Skype'a, więc jakby no, częściowo, chociaż wirtualnie ci nasi najbliżsi przy tym stole razem z nami byli.
Technologia to jest wspaniała sprawa. Ja również w tamtym roku korzystałam z tego podczas świąt. I wiele bliskich mi osób, moich znajomych, przyjaciół również kontaktowali się w ten sposób ze swoimi babciami, dziadkami, nie chcąc ich narażać. Babcia była zachwycona tym, że może spędzić święta z rodziną, oczywiście w inny sposób, natomiast spełniło to po części tą potrzebę bliskości i razem spędziliśmy ten dzień trochę inaczej. Ale jednak wspólnie.
W ostatnim czasie przeczytałam takie piękne zdanie, że gdyby powieści Gabriela Marqueza Miłość w czasach zarazy i 100 lat samotności miały dziecko, to tytuł tego dzieła idealnie oddawałby teraz stan emocjonalny pokolenia, które właśnie wchodzi w życie dorosłe. Tutaj badania, które napływają do nas ze Stanów Zjednoczonych, są bardzo niepokojące. 1 na 3 Amerykanów podczas pandemii cierpi z powodu poważnej samotności, w tym aż 60% to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Ten internet, przestrzeń wirtualna, to bardzo często była taka przestrzeń, gdzie młode pokolenie spotykało się, bo chciało się przede wszystkim tam spotykać, czy w taki sposób kontaktować. Niestety dzisiaj zderza się z taką rzeczywistością, że często jest to jedyna szansa na kontakt, a niestety te relacje między młodymi ludźmi są bardzo kruche i tej próby czasu no nie zawsze są w stanie przetrwać. W jaki sposób pomóc przede wszystkim młodym ludziom, którym bardzo mocno doskwiera teraz samotność?
Jak najbardziej zgadzam się z tym, że młodzi ludzie teraz cierpią z tego powodu. Licea, szkoły, wszystkie są pozamykane, została tylko zdalna nauka. Tak samo ze studiami i te paczki znajomych, kółka, to wszystko się niestety, ale rozpada. Te relacje są kruche i tutaj sposobem na to, żeby młodzież mogła utrzymywać te relacje, myślę, że byłoby to, żeby zaczęli powoli w mniejszych grupkach się spotykać, Oczywiście idzie wiosna, więc będą ku temu możliwości, aby spotkać się w parku, pójść na spacer do lasu. Wiadomo, oczywiście z zachowaniem wszelkich obostrzeń, czy to w maseczkach, czy to zachowując te 1,5 metra odległości, ale żeby próbować, żeby młodzi ludzie nie poddawali się i chcieli się spotkać, chcieli utrzymywać te relacje, bo to jest po prostu bardzo ważne dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia psychicznego, żeby te relacje utrzymywać, nie zamykać się tylko dlatego, że są jakieś ograniczenia. Jeśli nie możemy wyjść z domu, to chociaż na tą wideo rozmowę z przyjaciółmi na 5 minut, żeby poczuć namiastkę tego spotkania, tym samym trochę poczuć się lepiej.
Jest takie powiedzenie, truizm już, który wszedł do naszego języka, że nikt z nas nie jest samotną wyspą i możemy oczywiście izolować się, przebywać w samotności, przebywać samemu ze sobą i nie ma w tym nic złego, ale kiedy całkowicie izolujemy się od innych osób, to tutaj powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że no, nie do końca jest to dobre.
Niektórzy ludzie czują się komfortowo, kiedy są sami. Znam takie osoby, które cieszą się, że nie muszą przebywać, jednak to są wyjątki. My ludzie zostaliśmy skonstruowani tak, aby żyć z innymi ludźmi i ta samotność na znakomitą większość nas niestety wpływa negatywnie i potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i starajmy się go utrzymać na wszelkie możliwe sposoby, jakie możemy. Możemy zrobić zupełnie coś innego, jeśli nie chcemy na przykład pisać zwykłych SMS-ów czy kontaktować się na Facebooku, spróbujmy wysyłać do siebie listy, czy też spotkania możemy przeprowadzać z naszymi sąsiadami przez okno, rozmowy na migi. Spróbujmy zrobić coś innego niż zawsze, ale jednak starajmy się ten kontakt z ludźmi utrzymywać dla naszego po prostu zdrowia.
Dziś Wielki Piątek, w wielu domach już przedświąteczna krzątanina i przygotowania. Czego pani życzy przede wszystkim Lubuszanom i jaka jest taka mini recepta, żeby te święta mimo tych trudnych czasów były dobre?
Przede wszystkim Lubuszanom życzę dużo zdrowia, bo ono jest teraz najważniejsze, i spokoju ducha, bo to też w tych czasach jest ważne. Te święta będą podobne do poprzednich. Nie będą to takie święta, jak znamy przez poprzednie lata. Natomiast, żeby spędzić je dobrze, po prostu skupmy się na sobie, postarajmy sobie ten dzień ułożyć tak, byśmy czuli się po prostu dobrze i komfortowo, a także żebyśmy poczuli taki spokój.
To ja przyłączam się do tych życzeń. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Zachód była psycholog Natalia Skrzyczewska. Pani Natalio, kłaniam się nisko. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Święta wielkanocne bezspornie kojarzą nam się z dużą ilością spożywanego jedzenia. Na stole wielkanocnym nie może więc zabraknąć jajek. Mity na ten temat rozwiewa dietetyk Aleksandra Majsnerowska.
Każde święta to czas, który spędzamy przy stole wraz z rodziną i towarzyszy nam ogrom jedzenia. I tak też jest te święta wielkanocne, kiedy zasiadamy z najbliższymi i cieszymy się swoją obecnością. Jadamy wiele potraw, które na co dzień jednak unikamy ze względu na duże ilości tłuszczu czy cukrów prostych. Natomiast co do samych jajek, to trochę mit, który gdzieś tam od lat już króluje, jakoby jajko było źródłem cholesterolu i znacząco wpływało na cholesterol nasz w organizmie. I tutaj okazuje się, że jajko owszem ma cholesterol, ale ten cholesterol nie wpływa w żaden sposób na nasz tak zwany endogenny cholesterol w organizmie. Jest źródłem białka, jest takim wzorcowym źródłem białka, ale też i lecytyny, wielu witamin, więc jak najbardziej jadajmy jajka nie tylko w Wielkanoc, ale też przez cały rok. Co do samych ograniczeń, owszem, jeśli musimy z jakichś względów chorobowych ograniczać tłuszcze nasycone, to ograniczamy również jaja do kilku sztuk w tygodniu. Natomiast święta, no myślę, że w ciągu tych 2 dni nie jesteśmy w stanie zjeść kilkudziesięciu jajek, więc o to się nie obawiajmy. Śmiało sięgajmy po jajka na stole wielkanocnym. Co z majonezem? Majonez faktycznie jest bardzo tłustą emulsją i uwielbiamy go w połączeniu z równie tłustymi potrawami, z jajkami. Faktycznie w Wielkanoc to są takie święta dość tłuste. I bigos, i kiełbasa, i te jajka, i majonez. Pamiętajmy, żeby wybierać majonez dobrej jakości, bez dodatków zbędnych, tych potencjalnie szkodliwych. I czytajmy etykietki. Możemy majonez wykonać też sami. Bardzo proste przepisy, które znajdziemy wszędzie w zasadzie na różnych blogach kulinarnych. Super proste. Wtedy mamy pewność, że ten majonez jest dobrej jakości. Oczywiście, jeśli dbamy o linię, to jasne jest, że musimy na co dzień ograniczać również i majonez. Natomiast pamiętajmy, że święta trwają 2 dni i to, co się może zadziać, to możemy się po prostu przejeść, być ociężałym i cierpieć na niestrawność, również w związku z nadmiarem jakiegokolwiek pożywienia, nie tylko samego majonezu. Więc myślę, że powinniśmy zachować umiar i zdrowy rozsądek w sięganiu po kolejne porcje majonezu. Przygotowując te wszystkie pyszności, możemy je troszkę odchudzić. Mam tu na myśli zamianę ewentualnie wysokotłuszczowej śmietany, 18 na przykład na 12, 30 na 18. Możemy dodawać mleko z mniejszą zawartością tłuszczu, nie 3-2%, a na przykład 2%. Możemy do takiego majonezu dodać jogurt naturalny i wykonać z tego sos na przykład do jaj. To już możemy również, przygotowując potrawy te słodkie, ciasta, używać na przykład zdrowych zamienników cukru białego, takiego jak erytrol czy ksylitol i w ten sposób również troszkę odchudzimy nasze danie. Więc w ten sposób możemy również przygotować nasze pyszności na stół, ale jak zapobiegać przejedzeniu się? Mówimy tutaj o zdrowym rozsądku i o tym, żeby nie przesadzać też z ilościami na talerzu, ale warto pamiętać, że tutaj aktywność fizyczna i odejście od tego stołu, pójście na spacer z rodziną też będzie super wpływało na nasz przewód pokarmowy, na nasze trawienie, więc pamiętajmy, żeby sięgać również po wodę i nawadniać się tego dnia, kiedy planujemy spożywać większą ilość jedzenia. Oczywiście mogą pojawić się pewne dolegliwości wskutek przejedzenia się, więc wtedy też musimy oczywiście mieć to na uwadze i ewentualnie działać wtedy zaradczo, czyli wprowadzić lekkostrawną dietę, ewentualnie jakieś środki naturalne, ziołowe wspomagające trawienie.
Koronawirus może spowodować spustoszenie w całym organizmie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może wpływać także na nasze włosy i ich nadmierne wypadanie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziła Sylwia Misiak.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Zając i jestem trychologiem. I dzisiejszą audycję chciałabym poświęcić wszystkim z Państwa, którzy przeszli przez chorobę COVID, ponieważ niestety w powikłaniach, po przejściu tego zakażenia bardzo często wypadają włosy. Wypadają one telogenowo, czyli czynnikiem predysponującym do wypadania jest czynnik wewnętrzny. I chciałabym troszkę więcej o tym opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje i również przedstawić Państwu, jakie są metody radzenia sobie z tego typu dolegliwością, czyli problemem wypadania włosów po przejściu silnej infekcji. Właśnie teraz w czasie pandemii, no to przede wszystkim infekcji COVID-19.
Jakiej części pacjentów może dotyczyć właśnie wypadanie włosów po przechorowaniu koronawirusa?
Najnowsze badania eksperckie twierdzą, że to jest nawet 1/3 z pacjentów. Były przeprowadzane badania i w Stanach Zjednoczonych, również w Chinach, nawet w słynnym Wuhan, w szpitalu, gdzie 1/3 pacjentów po przechorowaniu COVID zgłasza problem wypadania włosów. Ten problem pojawia się nie od razu, czyli wtedy, kiedy chorujemy, ale nawet do 3-4 miesięcy po przejściu choroby, czyli wtedy, kiedy już organizm czuje się lepiej, my czujemy, że się regenerujemy, zapominamy nawet częściowo już o tym problemie, który nas dotyczył, psychicznie czujemy się coraz lepiej, a tutaj pojawia się problem wypadania włosów. I wielu wtedy spośród Państwa wpada w panikę, uważa, że może to być związane z innymi czynnikami. Natomiast chciałam uspokoić, że właśnie w przypadku telogenowego wypadania włosów, kiedy to podczas zakażenia wirusem organizm musi toczyć prawdziwą walkę, wojnę o nasze zdrowie. I wówczas te elektrolity budulcowe, którymi dysponuje organizm na ten moment walki z wirusem, gospodarowane są tak, aby on mógł walczyć o nasze życie i zdrowie, tak? Czyli w pierwszej kolejności zasobami nakarmiane jakby są komórki mózgu oraz narządów wewnętrznych, regenerowane są uszkodzone komórki oraz tkanki, komórki, które ulegają uszkodzeniu na skutek przejściu przez stany zapalne, takie komórki są regenerowane i odbudowywane, a dopiero na samym końcu te elektrolity, które zostaną jakby w nadwyżce, przekazywane są mieszkom włosowym na budowanie cebulki, tak? Na budowanie keratyny, czyli włosa. I teraz, jeżeli jesteśmy zakażeni wirusem i nasz organizm już toczy tą walkę i ta ilość elektrolitów budulcowych w naszym organizmie jest ograniczona, no to wtedy organizm wysyła sygnał jakby do mieszków włosowych, że one nie będą dostawały substancji odżywczych, tak? I włosy rosną jeszcze przez jakiś czas, ale przestają być odżywiane i przestają być również barwione substancją, którą nazywamy melaniną. Dlatego te włosy, które Państwu wypadają po 2-3 miesiącach po przejściu COVID, one mają taką białą cebulkę. Zawsze włosy wypadają z cebulką, ale w telogenowej fazie wzrostu, kiedy wypadają, mają taką białą końcówkę. To jest cecha charakterystyczna wypadania telogenowego. I takie wypadanie właśnie może wystąpić 2-3-4 miesiące po przejściu COVID i jest ono również związane ze stresem. Nie tylko może z niedoborami elektrolitowymi, ale również ze stresem i z przyjmowanymi lekami. Czyli tutaj te kilka czynników będzie takich kluczowych. Dlaczego stres? No dlatego, że boimy się o swoje życie, o zdrowie swoich najbliższych. Ten kortyzol jest przez długi czas podniesiony w organizmie. Jego stężenie w krwi jest bardzo wysokie i on również powoduje wstrzymanie anagenowej fazy wzrostu włosa i wprowadza mieszek włosowy, czyli po jakimś czasie można się spodziewać, że włosy zaczną wypadać. Kolejnym czynnikiem są leki. Jeżeli bierzemy antybiotyki, czasami 1-2 antybiotyki, prawda? Przyjmujemy jakieś leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przyjmujemy te leki przez 2 tygodnie, 3 tygodnie. Pamiętajmy, że nasz organizm musi się z tych leków oczyścić. Te leki, mimo tego, że na czas choroby są nam pomocne, one w jakimś stopniu stanowią toksynę dla naszego organizmu. Organizm musi się z nich potem oczyścić, tak? Więc będzie również zasoby energetyczne dysponował wtedy tak, aby zregenerować te komórki, które również zostały komórkami na przykład właśnie bardziej poszkodowanymi w wątrobie, prawda? Która też wymaga wtedy regeneracji po takiej chorobie. Więc tutaj nie powinno nas dziwić, że te włosy będą się przerzedzać, będą Państwu wychodzić, tak, będą po prostu widoczne na poduszce, na umywalce, pod prysznicem, na szczotce. Co ja ze swojej strony mogę poradzić jako trycholog? Więc tak, kilka czołowych czynników. Przede wszystkim badania. To, że jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy, nie mamy objawów, nie zwalnia nas od odpowiedzialności za swój organizm i od takiej konieczności wglądu w to, co tam się dzieje w środku, w nas. Wykonujemy badania morfologiczne, badania z krwi, tak? Robimy badania żelaza, ferytyny, witaminy D3. Jeżeli ktoś dodatkowo ma jeszcze jakieś problemy, choroby przewlekłe, takie jak na przykład choroby tarczycy, autoagresywne choroby, insulinooporność, wówczas konieczne jest zbadanie również tych narządów, które gorzej funkcjonują, które są chore. No i wówczas widzimy, tak, w takich wynikach badań, widzimy doskonale, jaki jest obraz organizmu, więc ja radzę po prostu, żeby z takimi wynikami udać się do specjalisty, przeanalizować je i zastosować suplementację wspomagającą bądź leki, które będą nam wtedy ten organizm regenerowały po przejściu choroby.
Więc mimo, że to cały proces jest tak naprawdę procesem fizjologicznym i nasz organizm tu mądrze wykorzystuje nasze zasoby, to nie oznacza, że musimy odczekać po prostu, aż ta równowaga powróci, tylko powinniśmy się wspomóc.
Jak najbardziej. Kilka jeszcze wskazówek dla Państwa, którzy może właśnie teraz borykają się z chorobą w takim czynnym etapie. Kiedy jesteśmy chorzy, nie jemy. Mamy dużo słabszy apetyt, prawda? Kaszlemy, boli nas gardło, źle się czujemy i wtedy przyjmujemy dużo płynów, ale głównie w postaci wody. Ja natomiast apeluję o to, żeby zamiast wody wprowadzić naturalne soki. W soku jest też ogromna ilość wody, to jest głównie woda, ale jednak taki wyciskany, 100% sok zapewni nam również witaminy. Można wykorzystać w takim soku na przykład buraki, które pięknie podnoszą żelazo. Dodatkowo wycisnąć na przykład, tak, albo zmiksować do tego natkę pietruszki, która zawiera dużą ilość witaminy C. Natka pietruszki jest nasza, polska, więc możemy z niej korzystać przez cały rok. Na przykład jarmuż jako sałata, tak, ma bardzo dużo w sobie witamin. Seler naciowy ma bardzo dużo w sobie witamin, więc wyciskajmy soki, pijmy jak najwięcej soków, a po chorobie nie zapominajmy właśnie o tym, że w diecie powinno się znaleźć wszystko, tak? Bardzo dużo czerwonego mięsa. Można wprowadzić dodatkowo jeszcze herbatę z liści pokrzywy. Witaminy D, no D3 trudno jest dostarczyć sobie w postaci pokarmowej, ponieważ ona syntetyzuje się w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, więc należy ją bezwzględnie suplementować. No też zachęcam do suplementacji, ponieważ jednak dzisiaj pożywienie jest uboższe w substancje odżywcze niż było to jeszcze kilkanaście lat temu. Wiemy wszyscy, dlaczego tak się dzieje, ten przemysł produkcyjny po prostu żywności tak funkcjonuje i zachęcam tutaj do tego, żeby jednak suplementować witaminę C w dużej ilości. Suplementować żelazo, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli wychodzą nam w morfologii niedobory, tak, niski hematokryt, wówczas te witaminy można w szybki sposób łatwo podnieść. Czy organizm sobie sam poradzi? Oczywiście, że on poradzi sobie sam, tak, ale będzie to trwało dłużej, włosów nam wyjdzie więcej, później zaczną odrastać, dłużej będą rosły te malutkie włoski, będą się wolniej pojawiały i będą dłużej odrastały. Jeżeli Państwo macie też taki problem, kogoś z Państwa to dotyczy, przede wszystkim kobiet, tak myślę, taki problem dodatkowo psychiczny przy wypadaniu włosów w nadmiarze, no to wówczas nie obawiać się, tylko skontaktować z psychologiem, tylko skorzystać z jakiejś terapii, sposobów wyciszania się, spacery w lesie, yoga, oddychanie świeżym powietrzem, metody różne na wyciszanie się. Teraz tych metod dostępnych, które możemy znaleźć łatwo przez internet, jest wiele. Moda jest teraz na medytację i serdecznie polecam. Każdy sposób wyciszenia, każdy sposób odetchnięcia od tego, co dzisiaj dzieje się na zewnątrz, tak, dzieje się w dzisiejszym świecie, jest pozytywny dla naszego organizmu. Bo pamiętajmy, że regularnie podniesiony kortyzol będzie działał na nas jak toksyna. Kortyzol jako hormon stresu. I będzie cały czas negatywnie wpływał i na nasze samopoczucie, i na stan naszego zdrowia, ale również na stan naszych włosów.
Z tego, co Pani mówi, wynika, że najważniejsze jest to wzmocnienie organizmu od wewnątrz, ale czy jesteśmy w stanie zastosować też jakieś zabiegi na samą skórę głowy, na włosy?
Tak, tutaj serdecznie polecam oczywiście trychologiczne preparaty wzmacniające. W gabinetach trychologicznych wykonujemy również zabiegi takie wzmacniające na skórę głowy. Różne są to zabiegi, przede wszystkim takie, które mają na celu wzmocnić sam mieszek włosowy. Od wewnątrz terapie są jednak najważniejsze, ponieważ pamiętajmy, że naturalną drogą pobierania przez mieszek włosowy substancji odżywczych jest droga naczyń włosowatych. I te naczynia włosowate, one się w skórze znajdują. Co możemy zrobić, żeby pogłębić ten proces pobierania przez mieszka substancji odżywczych? Możemy przede wszystkim zadbać o to, żeby one były w krwi, te substancje odżywcze, tak? O tym już wspominałam. To jest zdrowe odżywianie i suplementacja. I możemy również spowodować przekrwienie skóry głowy. I jak to zrobić? Do tego służą albo preparaty trychologiczne służące na przekrwienie, albo możemy wykonywać masaż skóry głowy. Możemy skórę głowy w delikatny sposób nagrzewać, korzystając z ciepłych kąpieli. Możemy również stosować na przykład takie parówki. Kiedyś była moda na takiego rodzaju zabiegi, czyli garnek z ciepłą wodą, zioła, prawda, nad tym garnkiem się pochylamy, wykonujemy sobie inhalację górnych dróg oddechowych i również nagrzewamy skórę głowy. To wszystko, co spowoduje, że do mieszka włosowego napłynie duża ilość krwi, to jest pozytywne. Natomiast pamiętajmy, że przekrwienie musi być wykonane w sposób bezpieczny. Nie możemy włosa szarpać, nie możemy tutaj pociągać, tak? Nie możemy go po prostu wyrwać. Możemy to zrobić w taki sposób delikatny, ale są to skuteczne metody.
Jak długo możemy się borykać z tym problemem? Mówiła Pani, że około 3 miesięcy po przechorowaniu on może się nasilać i jeżeli zastosujemy właściwą ścieżkę, włączymy suplementację, no jak długo musimy się liczyć z tym, że jednak jeszcze te włosy będą garściami wychodzić?
Od momentu, kiedy zaczynamy widzieć, że wypada nam dziennie więcej włosów niż, książkowo twierdzi się, że 100, ale drodzy Państwo, naprawdę musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że to ile włosów wypada, jaka ilość jest właściwa na dzienne wypadanie, zależy od ich zagęszczenia. to będzie inna ilość u osoby, która ma bardzo gęste włosy, a inna ilość u osoby, która ma włosy rzadkie. Więc powiedzmy sobie uczciwie, że jeżeli osoba, która ma włosy przerzedzone, traci dziennie więcej włosów niż około 50, to już jest to niepokojące. Więc jeżeli te włosy zaczynają nam wypadać w dużej ilości i zaczynamy stosować wszystkie metody zapobiegawcze, to możemy się spodziewać, że około po 2 miesiącach włosy przestaną wypadać. Czyli to i tak jest w ten sposób, że my ograniczamy w sposób znaczny to wypadanie, wzmacniamy organizm, ale niestety pewna ilość mieszków włosowych, pewna ilość cebulek już wprowadzona w stan telogenu musi włos stracić. Natomiast odpowiednio prowadząc swój organizm, możemy być pewni, że po telogenowym wypadaniu włosów, po pierwsze, włosy zawsze odrastają i tutaj Państwa uspokajam, to nie jest trwałe przerzedzenie. Po drugie, jeżeli będziemy odpowiednio wzmocnieni, to włosy wtedy rosną gęste, te maluchy, które nazywamy baby hair, ich jest wiele i rosną szybko, tak? Czyli nie musimy na ten wzrost włosa czekać, tylko one po prostu rosną szybko. Książkowo mówi się, że włos rośnie miesięcznie około centymetra, natomiast jesteśmy w stanie to przyspieszyć w sposób znaczny i tutaj widzimy po pacjentach czy klientach gabinetu, że nawet do 2-3 centymetrów miesięcznie włos odrasta, jeżeli jest odpowiednio stymulowany i jeżeli właśnie dostarczamy właściwą ilość substancji odżywczych.
Jeżeli nie mamy pewności, czy faktycznie dotknęło nas powikłanie po koronawirusie, a nie grozi nam jakaś groźniejsza choroba, możemy się poddać takiemu specjalistycznemu badaniu, które pomoże ocenić, w którym kierunku prowadzić terapię.
Tak, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie właśnie na konsultację trychologiczną. Podczas takiej konsultacji trychologicznej wykonujemy kamerą badanie skóry głowy. Kamera nazywa się trychoskop. Na ekranie monitora widzimy wtedy w dużym zbliżeniu sposób, w jaki te mieszki włosowe ulegają przerzedzeniu i okolicę predysponującą do tego przerzedzenia na skórze głowy, jaka jest okolica wypadania włosa oraz w jakim stopniu mieszek traci te włosy. Po takim badaniu możemy stwierdzić, po pierwsze, czy takie niedobory elektrolitowe są problemem, czy takie właśnie wycieńczenie organizmu chorobą, czy na przykład mamy do czynienia z jakimś poważniejszym schorzeniem. Bardzo często podczas badań trychoskopem okazuje się, że na przykład panie zwłaszcza mają problemy z wypadaniem włosów na tle chorób tarczycy. I teraz właśnie widzimy w kamerze, robiąc takie badanie kamerą, widzimy doskonale, że okolicą predysponującą jest na przykład okolica koło uszu, gdzie włosy wypadają w nadmiarze i wtedy wiemy, że jest to okolica właśnie, gdzie włosy się przerzedzają na skutek chorób tarczycy. I w taki sposób możemy też ocenić, jaka jest kondycja skóry głowy, czy nie mamy łojotoku, łupieżu, czy skóra głowy jest zdrowa. To jest też bardzo istotne, na monitorze to widać doskonale. Możemy zalecić preparaty wspomagające, tak, takie docelowo, indywidualnie dobrane dla Państwa potrzeb. No i oczywiście widzimy też, w jakiej fazie wzrostu ten włos wypada, więc warto na takie badanie do trychologa przynieść ze sobą wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli są one wykonane. Warto wziąć w woreczku włosy wyczesane podczas mycia, ze szczotki zebrać takie włosy, włożyć do woreczka i przynieść na badanie. Również ważne jest, żeby włosy nie były myte około 2 dni przed badaniem. No i kompetentny trycholog jest w stanie ocenić i przyczynę wypadania, i okolice, z której włosy wypadają, i też stwierdzić, jakim stopniu jesteśmy w stanie zapobiec albo skrócić sam proces telogenowego wypadania, jeżeli o takim mowa. I tutaj rzeczywiście nasz gabinet dysponuje takimi narzędziami, które są w stanie takie kilkumiesięczne wypadanie włosów telogenowe skrócić nawet do, załóżmy, 4 czy 6 tygodni, czyli włosy nie wypadają Państwu 3 miesiące, tylko wypadają 4-5 tygodni i koniec. Czyli bardzo mocno skracamy tą telogenową fazę wypadania włosa.
Karolina Kamińska, kłaniam się nisko i do usłyszenia.